Debata o kulturze w Radiu Gdańsk. Konrad Mielnik, dobry wieczór. Dziś są ze mną nasi stali komentatorzy Łukasz Rudziński, Trójmiasto.pl.
Dobry wieczór.
Piotr Wyszumilski, Gazeta Świętojańska.
Witam Państwa gorąco.
A tematów jest kilka. No przede wszystkim festiwal All About Freedom, który w tej chwili trwa. Przyznano również nagrody Sopockiej Muzy, także w dziedzinie kultury. No i coraz częściej mówi się o takim klubie, który właściwie ma stałe miejsce na antenie Radia Gdańsk. Nawet stamtąd robiliśmy parę programów. Myślę tutaj o klubie B90. Ale może zacznijmy od tego festiwalu, który ma coraz większą renomę, który ściąga przedstawicieli tego gatunku praktycznie z całego świata, czyli o festiwalu All About Freedom.
No, czy ma coraz większą renomę? Być może. Natomiast ja bym zaproponował wam najpierw rozmowę na temat formuły All About Freedom. Kiedyś to był zdecydowanie interdyscyplinarny festiwal. W tej chwili jest to głównie, prawie przede wszystkim festiwal filmowy. Mamy jeden tak zwany event
muzyczny,
no i przedstawienie teatralne i to wszystko.
Zwłaszcza, że przedstawienie teatralne jest w pewnej perspektywie czasowej zorganizowane, czyli jak dobrze kojarzę, 3 tygodnie po zakończeniu festiwalu będzie w formie aneksu.
Tak, no dobrze, ale premierze warszawskiej, z tym, że no można.
Tak, to oczywiście
że
można zrozumieć.
Czytanie
jasne.
Było, tak? Nawet ukraińscy artyści przyjechali.
A ja mam pytanie tego rodzaju. Co wam przeszkadza, że to jest w tej chwili głównie festiwal filmowy?
Ja
co
właśnie
wam
czekam,
albo to tobie
ja
pierwszy?
Właśnie czekam, co Piotr powie, co ci przeszkadza w tym filmie.
Znaczy, przyznam szczerze, że oczywiście kibicuję każdej instytucji kultury, bo zależy mi na tym, żeby Trójmiejscy konsumenci kultury mieli możliwie jak najbardziej różnorodną i ciekawą propozycję kulturalną. Natomiast przed ECS-em stawiam zadania najwyższe. Z wielu względów. Tak jak nie jest tajemnicą, ale tego wątku nie będę rozwijał, że idea solidarności w Polsce nie łączy, a dzieli. Podobnie jest w Gdańsku, ale tak jak mówię, nie chcę tego wątku rozwijać. Natomiast jeśli chodzi o sam budynek, to muszę przyznać, że jestem naprawdę zachwycony wnętrzem przede wszystkim, tak? To jest rzeczywiście jedna z najciekawszych przestrzeni, jeśli w ogóle nie najciekawsza, przestrzeń w Trójmieście. I bardzo żałuję na przykład, że przy planowaniu teatru muzycznego, który jest gigantyczny, nikt nie myślał takimi kategoriami, żeby pomyśleć o takiej agorze, pomyśleć w stylu na przykład Teatru Kapitol Wrocławskiego, gdzie rzeczywiście ten budynek żyje po godzinach, daje kapitalną przestrzeń. Przed ECS-em stawiam zadania najwyższe nie dlatego, że to gigantyczna inwestycja w kulturę, że ogromny, przeogromny budżet, ale dlatego, że cały czas moim zdaniem czekamy w Gdańsku na imprezę, która z jednej strony w sposób najwyższy jakościowo na świecie, i tutaj nie boję się używać takich epitetów, będzie nawiązywać do idei Solidarności, bo dla mnie po to Europejskie Centrum Solidarności jest i będzie nawiązywać w sposób nowoczesny. A dla mnie sposób nowoczesny to znaczy sposób odważny. I z jednej strony, okej, mamy ciekawy, bo niewątpliwie jest to zacny i godny wybór filmów, przede wszystkim dokumentalnych czy fabularyzowanych dokumentów, które traktują o wolności gdzieś tam. Natomiast ten festiwal, spójrzcie, drodzy Państwo, w ogóle nie mówi o wolności w Polsce.
Czyli do paru rzeczy chciałbym się odnieść. Po pierwsze, jeśli chodzi o wspaniały, tu się całkowicie zgadzam, budynek o ogromnym potencjale Europejskiego Centrum Solidarności, to jego główną rolą wcale nie jest rola kulturotwórcza, tylko rola, powiedzmy, dokumentalizująca, archiwizująca i rozpowszechniająca, także poprzez kulturę, rozpowszechniająca wiadomości o Solidarności. Jeśli chodzi o sam festiwal All About Freedom, on faktycznie trochę tak na marginesie naszej Solidarności, doskonale znanej z naszej historii, traktuje o tym wątku i właśnie wydaje mi się, że jest to w pełni świadome rozszerzanie tego pola wiedzy o zjawiska nam mniej znane lub zupełnie nieznane. Jeśli zaś chodzi o już bezpośrednio o program All About Freedom, tu znowu się całkowicie zgadzam, albo nawet powiem więcej, w moim odczuciu jest to bardzo dobrze skonstruowany w tym roku program festiwalowy. Zgadzam się z tym, że ten przegląd to jest przegląd zacnych filmów. Miałem okazję obejrzeć trzy propozycje jak dotąd na festiwalu. Dwa z nich uważam za co najmniej dobre obrazy, czyli Mama Xaviera Dolana, i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że ogromna sala, w której prezentowane są pokazy filmowe All About Freedom Festival, była wypełniona praktycznie do ostatniego miejsca. Tam trudno mi powiedzieć, bo w tej chwili się nie orientuję, czy to jest 800 miejsc, czy 1000 miejsc, ale było to naprawdę bardzo bardzo miłe dla oka i dla serca, że tyle osób chciało zobaczyć ten film. Zwłaszcza, że to nie jest festiwal, w którym większość pojawia się ze zaproszenia, tylko to byli w większości młodzi ludzie, którzy chcieli, wykupili bilety, które oczywiście nie są drogie, to jest wielki atut tego festiwalu, i mogli zobaczyć ten film na własne życzenie.
Chcieli po prostu tam być.
Dokładnie tak. Natomiast abstrahując od tego, to była polska premiera tego filmu, to oczywiście jest jedna z odpowiedzi, dlaczego była taka frekwencja, ale abstrahując od tego, ten festiwal faktycznie jest festiwalem praktycznie teraz już filmowym, z dodatkami muzycznymi i teatralnymi. I w moim odczuciu to nie jest wcale zły pomysł na konstrukcję tego festiwalu, bo najważniejszy jest temat, czyli solidarność, i to ta solidarność widziana nie naszymi oczami, bo tę solidarność jest nam trochę lepiej.
A mam festiwal w Gdańsku. Festiwal, który funkcjonuje już kilkanaście lat.
To prawda.
Co najmniej od kilku lat ma naprawdę wysoki poziom, i jeśli chodzi o ideolo, to on bardzo mocno się pokrywa.
Ale ja nie wiem, czy to jest źle, że mamy dwie duże imprezy, które...
Mówią o tym samym?
Może nie do końca o tym samym, ale gdzieś faktycznie mają wspólny mianownik. W moim odczuciu to nie jest złe.
No dobrze, ale jeżeli w ten sposób podchodzimy do tematu, to z kolei w dziedzinie muzyki także mamy wiele podobnych imprez. Myślę tutaj o festiwalach, które funkcjonują niezależnie. Podobna tematyka, a jakoś to się toczy. Myślę chociażby o Actus Humanus, czyli poświęcony festiwal muzyce dawnej, i festiwal goldbergowski. Jedno nie przeszkadza drugiemu.
Albo to jest tylko muzyki organowej.
To jest poszerzenie po prostu oferty kulturalnej. Natomiast ja się zastanawiam, co masz na myśli, mówiąc, że powinno być wydarzenie kulturalne na skalę światową, w jakiś sposób połączone z ideą solidarności. Mamy przecież festiwal Solidarity of Arts, który jest festiwalem, który się...
A co ma wspólnego z ideą solidarności?
No, chociażby nazwę.
Co ma wspólnego z tym, co jest najważniejsze w
aktywności publicznej
człowieka?
Założenie jest takie, że w pewnym sensie nawiązuje. Zresztą ten tytuł, ja to ciągle przypominam, wymyślił dyrektor Weiss, nikt inny, bo właśnie powoływał się na ideę solidarności w tym momencie. I tam mamy koncerty, przynajmniej jeden w całym cyklu festiwalu, i to już od kilku lat, które rzeczywiście są na światowym poziomie. Myślę tutaj o tych koncertach plenerowych, jazzowych.
Koncerty zbudowane na solidarności artystów, którzy współpracują ze sobą.
Bo idea tego festiwalu jest właśnie taka solidarność również w sztuce, czyli odwołuje się do tej tradycji.
No dobrze, ale
Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę tego rodzaju eventy, które w przeszłości były przygotowane przez instytucję, o której w tej chwili mówimy, to mi się ciągle przypomina ten słynny koncert za poprzedniej dyrekcji, który bardzo dużo kosztował i nic z tego nie wynikało. Więc może lepiej, tak jak Łukasz mówi, jest to tylko jeden z elementów działalności ECS-u, natomiast ta podstawowa działalność to jest ta, o której mówimy, czyli historia, badania naukowe i tak dalej, i tak dalej.
Zafundowaliśmy sobie tak ogromny budynek z takimi salami, żeby zbierać fiszki i zdjęcia, no to aleluja. Drodzy Państwo, konkretnie przykłady, tak? Jakie? No to ja podam. Tutaj cały czas nie ma festiwalów nowej sztuki, odważnej, przekroczeniowej, zadającej trudne pytania, mówiącej o tym, co tak naprawdę najważniejsze jest w ocenie aktywności publicznej człowieka. To, co jest najważniejsze, to jest stosunek do władzy. I pierwsza Solidarność właśnie tym się charakteryzowała, że miała bardzo wyrazisty stosunek do władz. Jeśli chodzi o ten najwyższy poziom, czasami wystarczy odpowiednich ludzi zaprosić. Ja bym bardzo chciał, bo aż się prosi, żeby na takim festiwalu na przykład wystąpił Banksy. Słynny artysta street artowy, klasy, który kapitalnie by pasował do idei tego centrum. Czy na przykład chiński artysta Ai Weiwei i tak dalej, i tak dalej. Chociażby tego typu wydarzenia klasy światowej.
No dobrze, ale mówisz, zafundowaliśmy sobie budynek o takich przestrzeniach i takich rozwiązaniach architektonicznych, ale weźmy pod uwagę, kiedy myśmy ten budynek oddali do użytku, całkiem niedawno, podobnie jak Teatr Szekspirowski, no zarówno i jeden budynek...
Ale co z tego wynika? Przecież ekipa, która wymyśla festiwal...
Dobrze. Ja bym tutaj troszeczkę ostudził różnego rodzaju planowanie, bo zawsze tak jest, że jeżeli się oddaje budynek, to tak do końca nie wiadomo, czy on rzeczywiście zostanie oddany. A jeżeli się planuje pewnego rodzaju przedsięwzięcia, to albo planuje się to na poważnie, albo na zasadzie, a nuż się uda, może zdążymy. I tu jest odpowiedź, która ma dwie możliwości. Nuż się uda, zdążymy, jest okej. Okay. Nuż się uda, nie zdążymy, musimy odwołać artystę,
zawsze
tracimy wiarygodność.
Tracimy
wiarygodność. Myślę, że instytucje, które w pewien sposób zaczynają w tych nowych siedzibach, nie mogą sobie na to pozwolić.
To jest po prostu bardzo młoda
inicjatywa. Ale ja tego nie rozumiem.
Znaczy bardzo krótki czas.
Ja to rozumiem, bo to jest profesjonalizm po prostu.
I
to drugie rozwiązanie to jest brak.
Ja się zgadzam z Konradem, że tu trzeba dać pewną perspektywę czasową i się zastanawiać nad tym. Dopiero wtedy można rozliczać z programu, także artystycznego, te instytucje. Natomiast jeśli chodzi o potrzebę wielkich wydarzeń, myślę, że ona tkwi w każdym z nas, tyle że ja nie wiem, czy ECS jest, tutaj powinniśmy stawiać go pod ścianą, czy
ja nie stawiam pod ścianą, staram się zadawać pytania, które są najważniejsze. Ja nie rozumiem, dlaczego po raz kolejny, jak się spotykamy, mówimy na przykład o niskim poziomie festiwalu FETA, dlaczego nie ma bardzo prostego rozwiązania. Ono się nazywa subsydiarność, pomocniczość. Jeśli są problemy, jeśli animatorzy kultury albo są wypaleni, albo nie mają pomysłów i tak dalej, to nie chodzi o to, żeby ich zwalniać, wyrzucać i tak dalej, tylko otworzyć przestrzeń do dyskursu publicznego. Dlaczego my nie możemy na przykład rozpisywać konkursów na programy festiwalowe, na kuratorów festiwali i tak dalej, tak jak robią te miasta, które nas wyprzedzają. Dawno nie było w Gdańsku takiego wydarzenia, jakim stała się na przykład Boska Komedia, zrobiona przez, no można powiedzieć niepozornego, bo dyrektora Teatru Łaźnianowa, który nie należy do wielkiej czołówki polskiego teatru, ale pan Szydłowski jest rzeczywiście niesamowitym entuzjastą teatru.
I świetnym organizatorem.
Tak. To, co robi Malta od wielu, wielu lat, w tej chwili to jest festiwal naprawdę jeden z największych w Europie, abstrahując od tego zgrzytu, jaki miał miejsce w związku z Golgotą.
Zgrzyt golgotny, tak?
Ale my nie mamy takiego wydarzenia, które chociażby w niewielkim stopniu mogłoby się równać. I to nie chodzi o to, czy ja stawiam kogokolwiek pod ścianą, że ja tu tam żądam głów i tak dalej, tylko chcę po prostu chwalić się tym i być dumnym, że mamy taką imprezę, jaką ma Poznań, jaką ma Wrocław, jaką ma Kraków, jaką ma Warszawa i tak dalej, a stać nas na to, bo potencjał intelektualny naszego regionu jest tak ogromny, że powinniśmy, i to niekoniecznie za gigantyczne budżety, organizować festiwale, o których będzie mówiła co najmniej cała Polska, jeśli nie na przykład basen Morza Bałtyckiego.
No ja myślę, że takie festiwale mamy. Ja bym tego tutaj tak nie dołował. Być może mamy w innych gatunkach sztuki, ale
dobrze,
one
festiwale
są.
Festiwale filmowe, porównajmy z Nowymi Horyzontami. Wszystkie nasze festiwale. No, to chodzi o pułap.
No dobrze, ale Gdynia skupia uwagę całego środowiska w naszym kraju, więc festiwal...
Chodzi o nowe
nie być
pomysły.
W Gdyni na festiwalu w tym środowisku, to po prostu nie być w ogóle.
Nie, no, gdyby tak było, to nie byłoby Orłów, prawda? Możemy długo rozmawiać na temat środowiska filmowego. Ja bym tak mocno...
To jest jeden z głównych przystanków na corocznej mapie, festiwalowej mapie Polski.
Ale po pierwsze, festiwal, który istnieje od 40 lat, mówi o nowych rzeczach, tak? Mhm. No, troszeczkę się na świecie zmieniło przez te 40 lat. Abstrahując od tego, że to był festiwal, który najpierw wiele lat był w Gdańsku i tak dalej, i tak dalej. Mówię o nowych inicjatywach.
No ale jeśli chciałeś festiwal porównywalny z tymi największymi, to na pewno Actus Humanus jest festiwalem wysokiej próby, a artyści zapraszani...
Wysokiej ceny. To
na
tak.
pewno też. Artyści zapraszani na ten festiwal są artystami z wysokiej półki.
No podobnie jak na festiwal goldbergowski, jeśli mówimy już o jednym gatunku muzyki dawnej. Jest jeszcze parę innych festiwali, na których są artyści z najwyższych półek. Dlatego wydaje mi się, że nie jest tak źle.
Zależy, kto czego szuka, kto jakie ma aspiracje i oczekiwania. Ja też uważam, że oczywiście Trójmiasto należy do absolutnej
czołówki.
Jeśli
mamy, przepraszam, festiwal szekspirowski, to także o nim mówi cała Polska.
No w tym roku rzeczywiście mówi o cała Polska.
Także no... Nie dołujmy się tak za bardzo, bo to nie jakby.
Ale nie dołowanie ludzi. No przecież jeśli będziemy cały czas zadowoleni i tylko wymieniać się zadowoleniem. No umówiliśmy się przecież, że jestem złym policjantem, prawda?
Nikt się tak nie umawia. Nikt się tak sam sobie wybierasz tę rolę.
Sam sobie wybierasz tę rolę, natomiast bądźmy obiektywnie. Nie możemy stwierdzić, że czegoś u nas nie ma, skoro jest.
Ale
tutaj
oczywiście...
padło kilka imprez, już nie powiem o openerze, to także jest u nas. Dolina Szarloty, jak popatrzymy, jest w okolicy. Też o tym mówi cała Polska i to są artyści z najwyższych półek. O Gdańskim Festiwalu Muzycznym nieskromnie nie wspomnę, no już.
Kochani, ale ja namawiam do tego, bo celowo, jak wiadomo, zwykle prowokuję i tak dalej. Namawiam do tego, żeby od czasu do czasu wyjść z tego błogostanu i samozadowolenia. Bo jeśli cały czas będziemy przebywać w nim, to naprawdę niewiele
osiągniemy.
Ale nie
wiem, czy zwróciłeś uwagę, że my z tego błogostanu, przynajmniej w tym programie, to bez przerwy wychodzimy, bo nam się generalnie nic nie podoba.
No, albo Teraz
przesadzam, ale nie jest tak źle, po raz któryś podkreślam, jak Piotrze mówisz, też mamy się czym pochwalić.
No przecież ja w kółko chwalę.
No, specyficzny sposób dosyć, ale sposób. Powiem, znaczy ja się z tobą zgodzę.
Znałem kiedyś taką kobietę, która jak mówiła tak, znaczyło nie i jak mówiła nie, znaczyło tak. I to chyba w ten sposób, to nie każdy jest w stanie...
No dobrze, ale skoro wszyscy są zadowoleni dookoła, wszyscy tylko prześcigają się, ach, jakie to cudowne, cmokają zachwytu, patrzą, żeby ktoś zauważył to cmokanie, bo jak zauważą to cmokanie, no to będzie można cmokać dalej. Zachowując wszystko, co dobre, bez mnóstwo, ileś razy już zastrzegałem, że żeby nie było, że ja tam atakuję i tak dalej. Jestem za tym i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli nie będzie pozytywnie rozumianego, konstruktywnego, krytycznego stanowiska, no to po co jest w ogóle sztuka?
No dobrze, i dlatego spotykamy się tutaj na antenie Radia Gdańsk. Na ten temat rozmawiamy. Właśnie zadajemy różnego rodzaju pytania. Bardzo często otrzymujemy odpowiedzi i nie zawsze jest to chwalenie. Natomiast też nie przesadzajmy w tym, że jest aż tak źle, że Wrocław jest lepszy, Kraków jest lepszy, coś tam jest lepsze, bo w tym momencie mój lokalny patriotyzm, że tak powiem, zostaje urażony.
Pełna zgoda z tym, że zawsze mogłoby być lepiej i myślę, że to dążenie, byśmy mieli coś więcej, mieli jakąś imprezę, która przykryje, nazwijmy to, wydarzenia w innych miejscach, jest jak najbardziej słuszne. Tyle, że wracając do początku naszej rozmowy, obarczanie tutaj jakimiś pretensjami Europejskie Centrum Solidarności wydaje mi się niestosowne.
Pretensjami? Ty uważałeś za obarczanie pretensjami? Nie, ja powiedziałem bardzo wyraźnie. Namawiam do tego, żeby słuchać tego, co się mówi, a nie słuchać tego, co chce się usłyszeć. Że przed Europejskim Centrum Solidarności stawiam zadanie jak najwyższe.
No i się z tym zgadzamy.
I oczekuję właśnie tegoż. No, jeśli sztandarowym produktem, bo tak mi się wydaje, ma być festiwal All About Freedom, to on tego oczekiwania na fajerwerki, no w pełni jednak nie zaspokaja, co nie znaczy, że jest to zły pomysł, zła impreza i tak dalej, i tak dalej. Jest ciekawa, wartościowa i tak dalej.
No właśnie.
Tylko I want
tak.
more.
Wszyscy chcemy more. Wolność czy rozwolnienie?
To zależy po czym. To zależy po czym, bo w zależności od potrawy.
Taki plakacik tu przyniosłeś, to tart.
Tak, to mówiłem, że było zwinięte w kulkę i włożone do skrzynki na festiwalu filmowym w Gdyni. No, dla mnie to jest niezwykle ważne, dlatego że to jest moje pokolenie. Tak się ciekawie składa, że jakby to trzeci benefis Tymona Tymońskiego nam się zanosi po Miłości, filmie dokumentalnym o supergrupie jazzowej, jazzowej, nowej muzyki, jak zwał, tak zwał, wiemy o co chodzi, po Polskim Gównie, które było kontrowersyjnie, ale generalnie możemy powiedzieć bardziej pozytywnie i ciepło przyjęte, choć czekam na zderzenie,
które tam z nim jest związany.
Który masz na myśli?
Mam myśli ten z refrenem, w którym znalazło się bardzo kontrowersyjne zdanie, czyli dymać orła białego.
Ja mam osobne zdanie na temat tego filmu, który wyraziłem na spotkaniu z artystami, ale nie mogę go wygłosić, dlatego że jesteśmy w radio
publicznym.
Publicznym i nie chcę popełnić błędu.
Tak, pamiętam niektóre transmisje koncertów z udziałem zespołów Tymona Tymańskiego. Prosiłem zawsze Tymon, ty tylko nic nie mów.
No i trzeci film o Totarcie. Warto spojrzeć na listę płac. Dystrybucją i współproducentem jest Darek Dikti, też jedna z osób szeroko rozumianej legendy kontrkultury trójmiejskiej. Tego słowa chciałbym, żebyśmy używali, mówiąc właśnie o tym wydarzeniu. Bartek Paduch jest reżyserem tego filmu, który zobaczymy dzisiaj o 20 w ECS-ie. Trwa 2 godziny 16 minut, potem jest spotkanie z twórcami. Zobaczymy, kto...
Przypomnę ci, Piotrze, że on już trwa.
I mnie na przykład bardzo interesuje, czy pojawi się na spotkaniu w Guru. Zbigniew Sajnuk, jedna z najbarwniejszych postaci kontrkultury w Trójmiejskiej, który, jak wiemy, no, życiorys miał niezwykle barwny, bo po kilkuletnim prowadzeniu Totartu odleciał do nieba. Dosłownie i w przenośni, w każdym razie wchodzi o sektę Niebo w Majdanie w Kozłowieckim. I ja przy okazji ukułem sobie taką własną, prywatną teorię na temat emocjonalnego zaangażowania w niektórych artystów, na przykładzie właśnie Zbigniewa Sajnuga i artystów rock'n'rollowych, punkowych, którzy doznali oświecenia religijnego i nagle stali się głęboko wierzącymi. Chodzi o takich ludzi jak Lica, jak Tomasz Budzyński w zespołu Armia i cała formacja Arki Noego i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, którzy kiedyś byli bardzo głęboko na jednym biegunie, równie głęboko przenoszą się na drugi biegun. Chodzi o to, że poziom emocjonalny jest i w jednym, i w drugim przypadku właśnie taki wysoki. I myślę, że podobnie właśnie było u Zbyszka Sajnuga, z którym razem studiowaliśmy między innymi na Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, a wymieniam tę uczelnię dlatego, że to właśnie prawie wszyscy ludzie byli związani z UG. Różne są losy artystów, którzy brali udział w tym zdarzeniu, które dla mnie wtedy, kiedy je obserwowałem, i lekceważyłem je, dlatego że uważałem to za no, niezbyt wysokich lotów wygłupy. Zawsze starałem się odnosić to, co oglądam, do tego, co już widziałem i przekroczenia serwowane przez Sajnuga, Paulusa i Lopeza i Mausera i całą załogę, dla mnie w porównaniu z przekroczeniami, do jakich doszli na przykład akcjoniści wiedeńscy, którzy doszli tak daleko, że dalej nie można. No dla mnie były popłuczynami, ale teraz patrząc z perspektywy wielu, wielu lat troszeczkę inaczej oceniam miejsce i wagę działalności totartowców w historii polskiej kontrkultury. Uważam to za wydarzenie, fakt bardzo ważny.
No w tej chwili nawet otrzymujemy, ja sam otrzymałem niedawno od wspomnianego Paulusa SMS-a, który słuchał jakiejś audycji w Radiu Gdańsk. Bardzo dziękował Radiu Gdańsk za kulturę słowa, za takie rzeczy. No, jeżeli mówisz o wygłupach, to zupełnie w tym momencie się...
Chyba, że właśnie opacznie zrozumiałeś tego SMS-a.
Nie. SMS był zrozumiany w sposób właściwy.
No, Paulus rzeczywiście jest chyba jednym z najbardziej porządnych w Totartowców, no inni poszli w estradę, zarabiają ogromne pieniądze, ja im nie żałuję. Chodzi o Pawła Koniokonaka i Krzysztofa Skibę, który przez jakiś czas był tam satelitą w Totartu. Skiba to przede wszystkim pomarańczowa alternatywa, ale można mówić szeroko o środowisku kontrkultury w Polsce. Bardzo ważnym też zespołem, w tym był zespół Deserter, który brał udział we wspólnych projektach z Totartem. Krótko mówiąc, Totart w dziejach kontrkultury Europy Środkowej to jest ważny przystanek.
A jak ważne są nagrody Sopockiej Muzy? Też przyznano je niedawno. Mieliśmy o tym powiedzieć.
No, myślę, że na pewno dla twórców są one bardzo istotne.
Zdecydowanie.
Sopot to
ja
jest...
Ja myślę, że biorąc pod uwagę to, o czym rozmawialiśmy tydzień temu i o czym pewnie będziemy jeszcze nie raz rozmawiać, myślę tutaj o kondycji finansowej polskich twórców, jest to na pewno bardzo istotny element, bo to ma wymiar finansowy.
To prawda, natomiast no, nagrody mają różne wymiary, bo kilka razy już rozmawialiśmy w naszych audycjach właśnie o nagrodach. Walor promocyjny jest szczególnie istotny. Kolejny wiersz w CV, w portfolio także ciekawie się wypełnia.
Zawsze nagrody są mile widziane.
Przyznam także, że jeśli chodzi o Sopot, no to nie ma jakby problemów z pozycjonowaniem tej nagrody. To jest najważniejsza nagroda dla twórców w Sopocie. Natomiast jeśli chodzi już o odniesienie tej nagrody do innych, jak na przykład nagrody w Pomorskiej, ale nawet też do nagrody Gdańskiej. Dlaczego? Dlatego, że Gdańsk jest, no, wiemy ile razy większym miastem, ile razy więcej artystów tam żyje, egzystuje i tworzy. I pytanie, czy łatwiej jest dostać na przykład Sopocką w Muzę, czy Gryfa, czy Splendor w Gadanensis. Tak by pytanie na osobną dyskusję. Możemy porozmawiać chwilkę o laureatach tegorocznych. Doktor Zawadzki tutaj od razu przyznaje się bez bicia.
W dziedzinie nauki.
Tak, w dziedzinie nauki od razu przyznaje się bez bicia. Moja wiedza na ten temat jest słaba, ale...
Moja również.
Ale nie będziemy na ten temat nawet specjalnie rozmawiać.
Tak,
ale... Jest to debata o kulturze.
Tak. No ale dostał nagrodę za opracowanie ekonomiczne Euro 2012 i pochodne. Dwie pozostałe nagrody mają już związek z kulturą jak najbardziej. Nagrodę dla młodego twórcy dostał Piotr Kaliński w ksywka Hativati. Bardzo zdolny, nowoczesny muzyk, który grał już prawie ze wszystkimi, związany z teatrem na plaży, to się za chwilę powtórzy. Wydaje mi się, że na pewno nagroda adekwatna. Czy tak można mówić również w przypadku Sylwii Góry-Weber? No myślę, że tak, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę całokształt jej aktywności. Z jednej strony to aktorka Teatru Wybrzeże od 3 sezonów i być może dla większej grupy osób bardziej rozpoznawalna jest właśnie jak na przykład jako twórczyni w kapitalnej, drugoplanowej roli w Czarownicach Salem, roli Tituby w spektaklu w reżyserii Adama Nalepy, który jest już prawie że rezydentalnym reżyserem Teatru Wybrzeże.
Choć nie etatowym.
Tak. Ale zaczynasz tak często.
Ale praktycznie
no,
tak.
Spektakl zresztą, który także ma sporo nagród na swoim koncie.
Tak, ale w zeszłym roku w Sopocką Muzę w dziedzinie kultury sztuki dostał Adam Nalepa. Głównie za kapitalne spektakle w Teatrze Wybrzeże, ale także za spektakle i aktywność w Fundacji Teatru Boto, która... W grudniu minie 4. rocznica funkcjonowania tej fundacji. No, przez te 4 lata przeprowadziła kilkadziesiąt różnej wielkości. Głównie to były jednorazowe projekty, ale kilka produktów, szczególnie Sopot Non-Fiction. Jeden z ciekawszych festiwali teatralnych na pewno u nas. A jeśli chodzi o...
Szeroko komentowanych w środowisku.
Tak, a jeśli chodzi o format, jeden z oryginalniejszych, bo... Tutaj akurat udało się botowcom dobrze wypozycjonować temat. To jest najlepszy, nie ma ich zbyt wiele, od razu mówię, festiwali na temat teatru dokumentalnego. Więc, no i w zeszłym roku Adam Nalepa, w tym roku Sylwia Góra-Weber. Myślę, że tutaj zaważyło na przyznaniu nagrody w podsumowanie w jej twórczości. Zaczynała, jeśli chodzi o Trójmiasto i Sopot, jeszcze na sopockiej scenie Off the Beach. Zagrała w kilku naprawdę... myślę, że nie przesadzę, na pewno jeśli chodzi o Merlin, wybitnych propozycjach w dawnej scenie Off the Beat, w dzisiejszym teatrze na plaży. Potem dostała angaż do Teatru Wybrzeże. Jeszcze nie zagrała głównej roli, ale już kilka razy się dała zauważyć. No i ileś ujawnień w BOTO. Myślę, że to jest nagroda jak najbardziej godna. Czy byli jacyś konkurenci, którzy zostali pokrzywdzeni? Jeśli dobrze przyglądałem listę nagrodzonych...
Raczej nie.
Jeśli dostałem listę nagrodzonych, to na przykład chyba do tej pory, nie, Łukaszu, czy ty kojarzysz, nagrody nie dostała Joanna Czajkowska.
Chyba nie dostała właśnie, masz rację.
Chyba nie dostała, ale to też jest pytanie, czy ktoś ją zgłosił, bo komisja rozpatruje kandydatury na podstawie zgłoszeń z różnych instytucji kultury, stowarzyszeń i tak dalej. Podobnie zresztą jak przy okazji innych nagród w dziedzinie kultury przyznawanych w Trójmieście.
Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, by na przykład w przyszłym roku dostała właśnie ona, bo faktycznie na razie przez ostatnie dwa lata troszkę Fundacja Teatru BOTO i twórcy związani z Sopotem teatralnym, ale też nie tylko Sopotem, tylko całym Trójmiastem zdominowali tę nagrodę. Myślę, że niekoniecznie teatr będzie triumfował po raz kolejny, a przynajmniej nie teatr dramatyczny, tylko właśnie może tancerka, może w zupełnie inną stronę.
Chociaż Kasia Uszkowska dostała w zeszłym roku dla młodego twórcy, tak? To jest tancerka.
Natomiast niewątpliwie trzeba przyznać, że Sylwia Góra Weber swoją działalnością, jeśli rozpatrujemy ją przez pryzmat całej twórczości, to jest zasłużona dla kultury sopockiej bezwzględnie. Jest osobą, która tutaj właśnie w tym mieście wykonała największą pracę jak dotąd przez ostatnie 3 lata, będąc już na etacie Teatru Wybrzeża, ale jak wspomniałeś, dla Fundacji Teatru BOTO w jej spektaklach, a wcześniej u Ewy Ignaczak na sopockiej scenie Off the Beach zaprezentowała się jako aktorka właściwie kompletna, mająca bardzo duże możliwości, potencjał, z którego potrafiła korzystać, i nie ukrywam, że wydaje mi się ta nagroda nagrodą zasłużoną, z tym zastrzeżeniem, że oczywiście trzeba by przestudiować faktycznie listę innych artystów sopockich i zobaczyć, czy kto jeszcze, powiedzmy, na tej liście się nagrodzonych nie znalazł.
A znaleźć się powinien.
A znaleźć się powinien, co może będzie jakimś tam przyczynkiem do dyskusji.
No ale przynajmniej w tej kwestii jesteśmy, panowie, zgodni. Przejdźmy do kwestii następnej, która mi się troszkę kojarzy z tym, co Piotr powiedział wcześniej, że nie mamy czegoś wyjątkowego w odróżnieniu od Wrocławia, Krakowa i Poznania. No, rzeczywiście u nas nie było Golgoty, nikt nie odwołał Golgoty, podobnie jak nikt nie odwołał koncertu Behemota. Tak?
Wspominaliśmy o nim.
Wspominaliśmy o nim.
Czytanie Golgoty było u nas.
Czytanie Golgoty było, ale nikt nie planował wcześniej tutaj oryginału spektaklu. B90, taki klub jest właśnie. Tam wystąpił Nergal ze swoimi przyjaciółmi, tam Radio Gdańsk nadawało audycje, Radio Gdańsk na dachach świata. Coraz bardziej się to rozwija, coraz ciekawszy jest program. Czy też będziesz zaprzeczał?
Nie no, sam zaproponowałem ten temat. Jak zwykle chwalę. A jeśli chodzi o B90, był taki moment, że nie byłem przekonany, czy to jest najlepszy klub w Polsce, bo tutaj przypominałem Stodołę, troszkę się sprzeczaliśmy z Przemkiem Guldą, więc myślę, że ostatni lista wykonawców zapowiadanych przez Arka Chronowskiego naprawdę stawia bardzo wysoko ten klub, bo jeśli chodzi o poziom techniczny, wnętrze, no to jest tylko kapitalny, to jest naprawdę klub europejskiej klasy. Jak przyjeżdżają znajomi z innych krajów i pytają się, jakby można spędzić weekend, to rozpoczynał tak naprawdę lekturę od programu, czy grają coś w B90, bo bez względu na to, co grają, to warto po prostu do tego klubu pójść. A ja, wychodząc z domu, dostałem maila awizującego występ kolejnej gwiazdy, jeden z moich ulubionych zespołów, czyli zespół Archive. Tak.
W marcu bodajże zagra.
Tak, no, roku. Z jednej strony przypominał się trochę nieszczęśliwe wykorzystanie muzyki tego zespołu do filmu Sęp, bo ono było takie zbyt mechaniczne. Natomiast no, RKF to jest naprawdę ekstra klasa w klubowej w muzyki, no bo to nie jest zespół stadionowy, chociaż na stadionach też im się zdarzało grać. Natomiast mnie coraz bardziej podoba się niezwykła otwartość Arkadiusza Chronowskiego, bo nie wiem, czy zauważyliście, do listy koncertowej weszła propozycja prowadzona przez Jerzego Snakowskiego. Będzie nawet koncert tak zwanej muzyki poważnej, klasycznej, niedokładnej, jak zwał, tak zwał. W każdym razie no, zupełnie co innego. Ale mamy na przykład, teraz mieliśmy dwa koncerty pomarańczowej trasy twórcy, które tak naprawdę powinny być dofinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli współczesnego Kaczmarskiego, a więc Kazimierza Staszewskiego, zwanego Kazikiem. A dlaczego powinien być dofinansowany przez NFZ? No bo kiedy się słyszy taki numer idę prosto, no to możemy przez przynajmniej 4 minuty utworu poczuć się nie frustratami, poczuć się, że jeszcze będzie rewolucja, jeszcze jest ktoś, kto idzie prosto, nie idzie na lewo, nie idzie na prawo i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mija ten czar i trzeba potem korzystać z innych wspomagaczy, aby przeżyć następny dzień, ale mamy w programie właściwie dla każdego coś miłego. Spust surówki, rogaty przyjedzie Morbid Angel, absolutna super gwiazda gatunku. Dla ludzi, którzy uwielbiają piosenkę aktorską i pokręconą, przekręconą Gogol Bordello. Proszę bardzo. Jeszcze w październiku przyjedzie Triki, bez którego nie byłoby w wielu zespołów, którymi się dzisiaj zachwycamy. Zespół Lęby z prawdzie niektórzy mówią, że to popłuczyny po Portishead, ale też niewątpliwie bardzo wysoka klasa. Cieszmy się, że w taki klub, który przedstawia coraz bardziej różnorodną propozycję, bo to jest cenne, bo to za co ja podziwiam Chronowskiego? Za to, że gdyby ktoś poszedł tylko po linii kasy, to sprowadzałby wykonawców, także polskich, którzy gwarantują pełne sale ogromne zyski. Natomiast tutaj mamy do czynienia bardzo często z ryzykiem artystycznym. I tutaj naprawdę wielki szacunek dla także właściciela Spatifu, bo jak wiemy, jest on właścicielem drugiego słynnego, legendarnego, kultowego klubu za to, że to ryzyko
stąd
podejmują.
Stąd ta krzywa najemca.
Natomiast tak, i oczywiście pełna zgoda, B90 jest zdecydowanie głównym graczem na naszym rynku w tej chwili i proponuje, jeśli mówimy o tą skalę wręcz masową, bo chociażby wymienione przez ciebie zespoły, to można by obdzielić do niedawna pół roku w różnych naszych klubach koncertowych, by zebrać właśnie taki zestaw. Arkadiusz Chronowski w stosunkowo krótkiej przestrzeni czasu potrafi zaproponować właśnie taki skład wykonawców. Ja też bardzo sobie cenię nawet najbardziej zróżnicowanie tej oferty, bo nie jest to próba wychowania sobie takiego czy innego widza, nie wiem, rockowego czy tylko metalowego, choć jeden i drugi chętnie zagląda do tego klubu, bo ma po co. No ale te skoki w boki, nazwijmy to, takie jak ten pomysł z muzyką klasyczną, bardzo mnie samego intryguje, być może się przejdę zobaczyć, czy i kto do tego klubu przyjdzie na muzykę, której w ogóle jeszcze tam nie było, ale myślę,
może się na przykład sataniści pomylą, prawda? I...
No mogą uznać, że to jest jakaś forma zakamuflowanego żartu.
I krucjata będzie protestować.
Natomiast, może tak być. Natomiast już sam fakt wspomnianej krucjaty, czy grupy protestujących, która składała się bodajże z kilkunastu osób przed koncertem Nergala, też świadczy o tym, że jest siła medialna tego klubu, która trafia w bardzo różny sposób do bardzo różnych grup.
Nie, w tym przypadku to chyba jednak bardziej wykonawca niż klub, prawda?
No, ale klub ale coraz bardziej
Nergal
jest
również grywał,
obecny
nie,
w mediach.
To nie był to przecież pierwszy koncert w Trójmieście, a pierwszy od dłuższego czasu, przy którym słyszałbym o takich protestach.
Tak, ale pamiętajmy o nasileniu i coraz większej śmiałości ruchów twardej, fundamentalnej prawicy, również o tym takim...
I ten temat także będzie w naszych dyskusjach powracał?
W przechyle, bo w Poznaniu to koncert Behemota został odwołany, ale w Poznaniu w ogóle fajne rzeczy się dzieją.
Tam na przykład słyszeliśmy na początku naszego spotkania, miasta, że tam jest lepiej.
Prezydent miasta robi mszę, prawda? Więc w ogóle aleluja.
Jeszcze na zakończenie dwa zdania o gościu, którego zaprosiliśmy do tego programu, o którym rozmawialiśmy. Mam nadzieję, że panowie się pojawią, albo przynajmniej jeden z panów. 3 listopada, to też będzie poniedziałek. Gościem debaty o kulturze będzie dyrektor Weiss, Marek Weiss, dyrektor Opery Bałtyckiej. Porozmawiamy o tym teatrze, także proszę się zastanowić, bo wydaje mi się, że też to jest temat do szerszej dyskusji, nie tylko na temat samej opery, ale również na temat ten, o którym rozmawialiśmy wcześniej, na temat sposobu wynagradzania artystów. To jest dość istotne. Ja się ciągle będę upierał, że zespoły owszem etat, natomiast ci wszyscy, którzy są solistami, aktorami i tak dalej, niekoniecznie. Natomiast nie stworzymy żadnego zespołu bez etatu, bo oni muszą po prostu codziennie ileś godzin razem ze sobą pracować.
A to już wiecie, tak, że będzie w grudniu konferencja na ten temat o miejscu artysty i szczególnie właśnie pod tym kątem ekonomicznym, pod patronatem profesora Jerzego Limona, organizuje m.in. KM. Można wysłać do 31 października abstrakty na poziomie 1500 znaków i może ktoś ze słuchaczy Radia Gdańsk będzie chciał zgłosić swój artykuł właśnie do dyskusji.
Piotr Wyszomirski, Łukasz Rudziński, ja się nazywam Konrad Mielnik, ale oczywiście państwo zostają nadal z Radiem Gdańsk. Za moment nasza powieść, a po godzinie 22 spotkanie z reporterem.